co wprawie piszczy.
No to wracamy do nieco brutalnie przerwanego przeze mnie wywodu. Jesteśmy w tym wątku odwołań. Do kogo się można odwołać od wymierzonej nam kary kościelnej?
Jeżeli kara jest wymierzona wyrokiem, tutaj prawodawca wspomina, że to jest najczęstsza sytuacja, choć może niekoniecznie, to wtedy przysługuje odwołanie do drugiej instancji. Natomiast od roku drugiej instancji jeszcze do trzeciej instancji. Z trzecią instancją jest, w zależności od typu sprawy, najczęściej będzie to rota rzymska, choćby w sprawach małżeńskich. W sprawach innych dyscyplinarnych mogą to być trybunały kongregacji, kolegium nauki wiary przede wszystkim. Natomiast jeśli mówimy o postępowaniu administracyjnym, ponieważ Kościół zna pojęcie właśnie procesu pozasądowego, zwanego inaczej, to jest to samo, procesem administracyjnym, to odwołanie jest znowu w trybie rekursowym, przysługuje rekurs od ordynariusza, na przykład którym będzie wikariusz generalny, czy też biskupi, do biskupa decyzjalnego, od jego decyzji do kongregacji kompetentnej, a od kongregacji kompetentnej jeszcze do trybunału drugiego wewnątrz tej kongregacji, które wydaje orzeczenie ostateczne. Oczywiście w tych sprawach zawsze można zwrócić się bezpośrednio do Ojca Świętego, jak to było w prawie rzymskim, że można było się zawsze zwrócić do wyroku cesarza, ale faktycznie nie bywa to za częsta droga.
Mhm. Czyli wieloinstancyjność jest...
Wielostopniowość, bym powiedział raczej, dlatego że w przypadku, tak jak powiedziałem, instancyjność jest w przypadku postępowania sądowego, a bardzo często mamy do czynienia z postępowaniem pozasądowym.
To tak przy okazji zapytam, no, kiedy myślimy o polskich sądach, to często mówimy o tej przewlekłości postępowań. Kościelne sądy nie będą tutaj jakoś specjalnie odmienne, czy zaskoczą nas?
To trzeba badania przeprowadzić, jak to rzeczywiście wygląda.
Kojarzymy to stwierdzenie, kościelne żarna mielą powoli.
Zazwyczaj pozwania sądowe trwają, dlatego że one, to zależy od wielu czynników, tak? Od stopnia skomplikowania sprawy, od tego, wzięcia udziału w procesie. Pamiętajmy, że Kościół nikogo nie może zmusić do tego, żeby wziął udział w procesie. Nawet przy postępowaniach karnych, to jeśli duchowny nie chce, to też nie weźmie udziału w procesie. To, co możecie, tylko komplikują. Wyrobienia korespondencji, kiedy zwłaszcza dotyczy to jakiejś sprawy, która z Rzymem, że tak powiem, ma coś wspólnego, to często też ta korespondencja trwa bardzo, bardzo długo, ponieważ kongregacje też mają zasypane, mówiąc kolokwialnie, różnymi typami spraw. Stąd czasami zdarza się i nie można powiedzieć, że jest inaczej, przewlekłość tych postępowań, duża liczba postępowań w samych sądach na poziomie diecezji, duża liczba różnych spraw, które są załatwiane, duża liczba, taka rozbieżność w rodzajach spraw, to wpływa, że bywają te postępowania długie. No, podejmujemy rozmaite kroki, aby one były krótsze, ale nie zawsze jest to oczywiście skuteczne. Natomiast czy są one aż tak długie jak w sądach cywilnych? Nie wiem. Nie wiem, czy będą jakieś badania w tym temacie.
Mhm. Tak od razu pomyślałam też o takim poczuciu sprawiedliwości, bo ksiądz doktor wcześniej powiedział o tym, że to nie są zwykle dotkliwe kary. No, w kontekście chociażby tych decyzji ogłaszanych w odniesieniu do polskich biskupów, w kontekście zaniedbania w zgłaszaniu, procedowaniu spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym, no mamy takie poczucie takiej enigmatyczności, prawda, że dowiadujemy się, że jakaś decyzja jest, ksiądz biskup nie powinien brać udziału w tych uroczystościach, jakąś kwotę zgodnie z uznaniem własnym ma wpłacić na Fundację Świętego Józefa i to robi wrażenie takiej tajemniczej, ale też nie do końca właśnie surowej czy jasnej sytuacji.
To oczywiście jest problem związany, bardzo trudny, tak, że z pewnym zagadnieniem, które prawo świeckie, nazwijmy to, rozwiązało w ten sposób, że jakby no, mocniej obnaża pewne szczegóły czy arkana danego postępowania. Natomiast przecież jest pewien konflikt zawsze między tym, że rzeczywiście ktoś zasługuje na ukaranie, ma być ukarany, a tym, żeby to ukaranie nie szło zbyt szeroko też, tak? I dostrzega prawodawca kościelny ten problem, który pani redaktor sygnalizuje, że te informacje podane w taki sposób oczywiście służą ochronie tego, który zostaje skazany, natomiast jakby, no, w związku z tym wydają się no, zbyt małe dla odbiorców, tak? Dla tych, którzy komentują życie społeczne.
Niejasne, bo ja nawet bardziej bym chyba zaakcentowała tę klarowność sytuacji. co zostało potwierdzone, co zostało udowodnione, za co ta kara się należy?
Właśnie to mówię, że prawo kościelne idzie w tym kierunku ochrony uczestników postępowania, że chroniony jest bardzo mocno także przestępca w dużo większym stopniu niż chroniony jest w postępowaniu świeckim i to jest ta różnica, tak? Prawodawca kościelny, przede wszystkim to może inaczej jeszcze, to podejście Kościoła do karania było takie, że zawsze na celu była poprawa przestępcy, tak? I jakieś, że tak powiem, wybaczenie i pójście do przodu. To bywało opacznie rozumiane zupełnie i jakby dzisiaj uważa się, że są jednak takie przestępstwa, ja się też z tym zgadzam, które nie dają takiej możliwości naprawy. Tak, one są w pewien sposób ostateczne. Tak? Jeśli ktoś dopuszcza się czynów pedofilskich, no to jaka mowa jest tutaj, że co on jeszcze mógłby w kościele robić, prawda? To ma charakter ostateczny. Natomiast samo to postępowanie, właśnie, żeby teraz wytłumaczyć, bierze się z tego, że uważano, że postępowanie sądowe ma na celu skazanie, ale ostatecznie do przebaczenia i do rozpoczęcia jakiegoś nowego życia, tak? Nowej rzeczywistości. I stąd te procedury są takie, a nie inne. One wydają się być niewłaściwe z dzisiejszego punktu widzenia, nieprzystające do tych realiów, całkowicie odbiegające od standardów świeckich. I prawodawca kościelny dostrzega ten problem. Są prace nad zmianą, ale znowu, czy powinniśmy iść całkowicie w kierunku umniejszania uprawnień ochrony przestępcy, to jest cała dyskusja wielka.
Mhm. No mam ochotę jeszcze na parę pytań, ale dziś stawiamy kropkę. Pewnie jeszcze wrócimy do kwestii w kolejnych odcinkach. A za dziś bardzo dziękuję. Przypominam, ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej, wyjaśniał nam prawo.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu ja, Ewa Skrabacz. Do usłyszenia za tydzień.